Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Zastaw się, a postaw się. Tak głosiło staropolskie porzekadło i chyba co nieco z tego zostało nam do dzisiaj, bowiem niebywale łatwo dajemy się złapać na lep reklam szybkich pożyczek, które spłacimy, jak zapewniają reklamy, dopiero później. Ale to później okazuje się niebywale szybko i wtedy już tylko krok do wpadnięcia w spirale zadłużeń. Święta zbliżają się milowymi krokami i to jest właśnie ten czas, gdy wielu nie jest w stanie dotrzymać finansowej dyscypliny. Wydajemy dużo, za dużo, tylko po to, by zaspokoić oczekiwania najbliższych, szczególnie dzieci. Nie potrafimy im powiedzieć, że ten smartfon nie jest na naszą kieszeń, a bez najnowszej konsoli do gry też można przeżyć. Jak podejść do świąt, by spędzić je uroczyście i spokojnie i nie mieć potem problemów finansowych? Do dyskusji zaprosiłem panią Kamilę Daroszewską, znaną już państwu z anteny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, psychologa rodzinnego. Witam
pięknie. Dzień dobry.
Oraz panią Annę Chybiak z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego.
Dzień dobry.
I socjologa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pana Grzegorza Kaczmarka. I właśnie od pana Grzegorza chciałbym zacząć. Czy jest prawdą to, co powiedziałem, że zastaw się, a postaw się w Polakach po prostu zostało w naszej polskiej mentalności?
Tak, i ta tradycja z jednej strony właśnie w takiej formule porzekadła, czy pewnej mądrości narodowej i ludowej, brzmi sympatycznie i ja mam takie skojarzenia. Natomiast w obecnym wydaniu zadłużania się ludzi i jak się łatwo domyśleć, głównie tych, którzy i tak mają problemy finansowe, no bo ci, którzy mają nadwyżki finansowe, o czym tutaj pani z banku pewnie nam powie,
to nie muszą latać po chwilówkę.
Nie muszą się zastawiać, żeby się postawić. Oni mogą się postawić od właśnie z tych nadwyżek. Ale także zupełnie poważnie, no niewątpliwie żyjemy, ja mówię, w takim klimacie kultury konsumpcji, konsumeryzmu, który wywiera na nas ogromną presję, żebyśmy kupowali, konsumowali, wymieniali produkty, żebyśmy ulegali tym pokusom. I to nie tylko dzieci, ale właśnie przede wszystkim reklama, rynek, sąsiedzi, presja, taki jakby nowy obyczaj. No ale też to, co kiedyś nazwano społeczeństwem dobrobytu, bo to niechętnie się do tego przyznajemy, ale szereg wskaźników ekonomicznych pokazuje, że no, znaczne, jak powiem, sektory społeczeństwa, pewne grupy już są w na tyle dobrej sytuacji, że rzeczywiście potrafią stać nas na konsumpcję, no niektórych wręcz ostentacyjną, czy nawet taki styl życia pokazujący właśnie na co nas stać, jacy już jesteśmy zamożni. Natomiast no, wciąż są ogromne grupy ludzi, którzy, tak jak pan dokładnie powiedział, które żeby spędzić no, pięknie święta, muszą się bardzo zmobilizować.
No i wygląda to mniej więcej tak, że zimą na narty w góry, najlepiej do Szwajcarii, albo latem nad egzotyczne morze. Święta spędzamy na bogato, a później zerkamy do biura, do biuletynu informacji kredytowej i dowiadujemy się, że Polacy są kosmicznie zadłużeni, że żyjemy ponad stan.
No tak, ale to ja myślę, że gdybyśmy się porównali ze społeczeństwami bogatymi, to zadłużenie jest pewnie wielokrotnie niższe, bo to też z tego wynika. Natomiast w relacji do naszych możliwości finansowych, to z pewnością ma pan rację, że zadłużamy się ponad stan. Z tego, co wiem, to te przysłowiowe chwilówki na zbójeckich warunkach z reguły przyznawane, gdzie no, oprocentowanie sięga kilkudziesięciu, to jest standard, a bywa, że i kilkuset procent, z tego korzystają właśnie grupy, osoby, rodziny w najbardziej dramatycznej sytuacji.
No ale to tak jakby tonący brzytwy się chwytał, bo wiadomo, że pokaleczyć się musi. Za 30 dni należy oddać taki kredyt. Cóż może się zmienić w mojej materialnej sytuacji przez 30 dni?
No tak, no wpadają w taką spiralę zadłużenia i jedne z najnowszych takich analiz nad no, słynnym programem 500+, wykazał, że znaczna część beneficjentów tego programu, te 500 już pewnie bez plusa, przeznaczyła w dużej mierze na spłatę zadłużeń, ewentualnie zaciągnięcie nowych kredytów, bo to jest żywa gotówka i to rzeczywiście nie tylko ożywiło rynek, ale też przyczyniło trochę kłopotów, bo efektem takim pozytywnym tego jest, że no przynajmniej część ludzi uwolniła się od tej presji zaciągania kredytów na warunkach no absolutnie, już pomijam, że jakby nieetycznych, zbójeckich, ale takich jak gdyby degradujących poziom życia ekonomicznego rodziny czy osób.
No ale też z drugiej strony pojawiły się natychmiast ogłoszenia samochody, kredyt miesięczny za 500 zł do spłacenia, pralki, lodówki, telewizory, kredyt miesięczny 500 zł.
No tak, tak, no bo tak działa rynek.
Tak działa rynek i tak rynek nas przymusza. Dlaczego my jesteśmy, dlaczego my tak łatwo ulegamy tej presji, temu naciskowi konsumpcjonizmu?
No już powiedziałem, że jest to presja kultury, presja takiej naturalnej, psychologicznej aspiracji człowieka, że nikt nie chce się wyróżniać, że tak powiem, w dół. To jest jedno z takich praw też socjologicznych, że warstwy niżej położone ekonomicznie, czyli zwłaszcza w prestiżu, w poważaniu społecznym, w szacunku, zawsze będą aspirowały do tych warstw właśnie bardziej godnych, bardziej prestiżowo, że tak powiem, wyżej lokowanych, szanowanych. No a w dzisiejszym świecie status materialny, właśnie ten status stylu życia, tej możliwości pokazania się jest w odbiorze społecznym, właśnie na tym jakby z zewnętrznej stronie życia, no tym niestety decydującym. Ten głębszy wymiar, to o czym tutaj mówimy w kontekście świąt Bożego Narodzenia, a więc pewnego czasu, nie wiem, właśnie refleksji, przeżycia, bliskości, miłości, uczuć, w tym momencie jest wypierany jakby na plan dalszy.
Tak, sprowadzamy to do kupowania, do prezentów, do śpiewania amerykańskich piosenek typu Jingle Bells. Tak to niestety jest. A powiedział pan o tym pokazaniu się, o tym stylu życia. Czy to także tyczy dzieci? Czy to także przenosi się na dzieci? Bo ja domyślam się, że jak dzieciarnia w szkole się spotyka i zaczynają wyciągać te swoje smartfony, to jeden przez drugiego chciałby mieć jeszcze lepszy, jeszcze większy, jeszcze bogatszy.
Oczywiście, że tak jest. Trudno też tak na realnie, rzecz odpowiadając, odmawiać dzieciom prezentów, które chcą, bo przecież chcemy jako rodzice spełniać ich marzenia. A jest tak, że dzieci jednak porównują dzisiaj w dobie technologii i telefon, jaki mają, i jakie, na jakich grach grają, na jakiej aktualizacji, tak bym powiedziała, bo gra to gra, ale później następują aktualizacje, jest 1, 2, 3 i 4, jeżeli ktoś używa dwójki gry.
A już jest czwórka.
Tak, a już jest czwórka, to nie znasz tej najnowszej, więc trudno też odmówić dzieciom takiej chęci bycia na bieżąco ze swoimi rówieśnikami, bo wtedy oni mają tematy do rozmów i wtedy mogą się czuć, że są równi. Natomiast cena tych gier i ten poziom konsumpcji, który jest coraz wyższy, tak jak tutaj pan doktor mówi, jest kolosalny. Ja z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że zdarza mi się, że przychodzą ludzie, którzy jednak w budżetach sobie nie radzą. Jednym ze sposobów, żeby sobie poradzić także na święta, ale także w codziennym życiu, jest tak zwane budżetowanie, czyli tworzenie kosztorysu albo tworzenie listy kosztów miesięcznych, jakie człowiek ma, jakie wydatki.
To są opłaty za mieszkanie, są pieniądze na żywność, a to dopiero są pieniądze.
To jest, ta lista obejmuje bardzo dużo. Obejmuje ubrania, obejmuje ubezpieczenie, obejmuje koszty paliwa, które miesięcznie średnio wydajemy, obejmuje autokasko, OC, obejmuje wszystkie koszty roczne. I zbiera się taką listę kosztów miesięcznych, ale też rocznych w skali miesiąca, czyli dzieli się dany koszt, który jest raz w roku ponoszony na 12 miesięcy i wychodzi nam bilans wydatków. Uczciwie zrobiony bilans wydatków bywa bolesny, ponieważ bardzo często nie bierzemy pewnych rzeczy pod uwagę. Nie bierzemy pod uwagę prezentów, które trzeba zrobić raz w roku właśnie, bo to jest taki, tworzy się ten budżet w ten sposób, że na święta wydaje 1000, 1500, 2.
No lub takich niespodziewanych wydatków, które są nieustannie, no prawda? Tu nam się kibelek zapcha, tu nam samochód się popsuje.
Tu zachorujemy i trzeba kupić lekarstwa i tak dalej. Ale czy...
To jest ten, jakby jak już wszystko wyliczymy, co myślimy, że wyliczyliśmy, że co ponosimy, to potem to, co pan doktor mówi, dodajemy rzeczy, o których nie myślimy, że nam się wydarzą, bo wykup leków na receptę, czy jako...
inne, tak?
Nie, no, czy tak, jak zrobimy inne, to nam się to rozjedzie, bo nie wiemy, co w tym inne jest. Klucz polega na tym, że to inne bardzo no tak. określamy.
Ale ja wiem skądinąd, tak się tutaj wtrącę, że jednak tak analitycznie do wydatków bardzo niewielki odsetek Polaków podchodzi. Że to jest taka, powiedziałbym, elita myślenia racjonalnego nad wydatkami.
Ręku, tak.
I przyczyna jest dosyć prosta, że ci, którzy tak muszą rachować, to najczęściej oni jakby nie mają tego potencjału i właśnie ekonomicznego, bo to trzeba mieć nie tylko pewne kompetencje, ale trzeba mieć też czas, trzeba mieć, powiem tak trochę żartem, trzeba mieć pieniądze, żeby liczyć pieniądze. Tak?
To jest, trochę tak, tak, ale no. Ja mam też takie doświadczenie, że jeżeli to człowiek zrobi raz, doświadczy coś takiego jednokrotnego, chociaż doświadczenia.
Polecamy to jak najbardziej.
Tak, no, jednokrotnego doświadczenia policzenia tych kosztów, to zaczyna w ogóle mieć obraz wydatków i te pieniądze przestają mu i uciekać, i pływać.
A i to inaczej na to patrzy.
Tak, tak, a to powoduje, że w ogóle można ten budżet zbilansować, czego skutkiem jest na przykład to, że nie trzeba zaciągnąć pożyczki, czy nie trzeba jakby zaciągać w budżecie swoim domowym na minus, ponieważ jedną z tych pozycji, które się bierze pod uwagę, jest karta kredytowa. Czy ją mam? Ile ona mnie kosztuje miesięcznie? Bo jeżeli z niej nie korzystam, o czym będzie mówiła pani na pewno, albo być może to ona i tak mnie kosztuje. A jeżeli zaciągam na tej karcie kredytowej co miesiąc jakiś budżet, to on mnie też kosztuje.
Tak, to jest dodatkowy koszt. Ja jeszcze chciałbym zapytać z punktu widzenia socjologicznego. Czy my nie przeżywamy w tej chwili takiego mocnego rozwarstwienia ekonomicznego społeczeństwa? Pamiętamy społeczeństwo czasów PRL-u. Wszyscy mniej więcej mieli równo. Nie mogliśmy sobie kupić luksusowego samochodu, bo był albo maluch, albo duży Fiat, albo Polonez. I na tym się, że tak powiem, kończyło. Rzadko kto miał Ferrari. No to już były zupełne wyjątki. W tej chwili no, próbujemy też jakby dorównać tym najlepiej finansowo mającym się ludziom. Oni stanowią dla nas jakiś taki wzór i może z tego też powodu staramy się otaczać dobrami, na które nas po prostu nie stać.
Jak najbardziej. No te wzorce i ta presja kultury przede wszystkim się odbywa tym kanałem, o którym pan mówi, że wzorujemy się na celebrytach, wzorujemy się na ludziach bogatych, na elitach, elitach finansowych, tym, którym się powodzi. To głównie media nakręcają. Telewizja ma przede wszystkim, ale też internet, proszę zauważyć, no, nikt się nie chwali swoją biedą. Wszyscy się chwalą, gdzie spędzili wakacje, w jakich luksusowych warunkach. Oficjalne wskaźniki tego zróżnicowania biedy i bogactwa no niestety pokazują, że ono wzrasta. To znaczy, mimo różnych zabiegów, mimo poradzenia sobie w wielu obszarach świata z taką nędzną skrajną, gdzie ludzie no, umierali z głodu. I tutaj inne wskaźniki pokazują, że jest lepiej niż w latach 70., 80., czyli coraz mniej ludzi żyje jakby poza granicą skrajnego ubóstwa. I to samo jest w Polsce, nie tylko teraz w wyniku 500+, chociaż to niewątpliwie bardzo jakby tak skokowo tę sytuację zmieniła, ale powiem coś, co być może niektórzy z Państwa odbiorą może opacznie, więc jakby ostrzegam, że moim zdaniem prawdziwa przyczyna tych jakby opresji tych ludzi w najtrudniejszej sytuacji jest bardziej kulturowa i mentalna niż ekonomiczna w tej chwili. No taki argument może dosyć brutalny, że w Polsce naprawdę w tej chwili nie ma problemów z podjęciem pracy.
Wręcz odwrotnie, jest praca, to praca szuka człowieka.
Jest praca i to praca na tyle dobrze płatna. Już mówię właśnie o sytuacji ludzi w dużych miastach, które osiągnęły już wskaźnik bezrobocia poniżej takiego bezpieczeństwa rynku. To znaczy jest za mało pracowników w stosunku do potrzeb rynku. W Poznań w granicach 1%, Bydgoszcz około 4-5% bezrobocia. To jest wskaźnik, który jest jakby niebezpieczny dla pracodawców, bo nie są w stanie znaleźć pracowników.
No już dzisiaj Bydgoska PESA zatrudnia Ukraińców.
Myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie. No też słuchacze tego nie widzą, ale nie jesteśmy tutaj w gronie kryzysów, nie przyjechaliśmy wypasionymi furami, ale my też raz po raz mamy potrzebę właśnie dania komuś pracy przed świętami, żeby nam pomógł, nie wiem, posprzątać, ogródek skopał, czy pomógł, nie wiem, naprawić samochód. I coraz trudniej znaleźć takich ludzi. Ale wracam do tej pierwszej myśli, że wydaje mi się, że jakby obiektywnie, rynkowo, ekonomicznie jest dużo lepiej dla tych ludzi, którzy by, nie wiem, dramatycznie potrzebowali jakichś źródeł dochodu. Tu bardziej trzeba pracować nad pewną, nie wiem, kulturą pracy, nad na przykład taką postawą, która u nas wciąż niestety jest dosyć powszechna, że się nie wiem, wstydzimy się zarabiać, powiedzmy, wykonując pewne czynności pomocnicze i to powoduje, że niektórzy ludzie właśnie wolą żyć w biedzie. Ja już pomijam właśnie, o czym pani mówiła, tę nieumiejętność gospodarowania budżetami, to wydawanie właśnie bez sensu pieniędzy, czy już nie tylko na jakieś może luksusowe zabawki i rozrywki,
ale na alkohol,
alkohol, papierosy, używki, czy po prostu nieracjonalne zakupy, nieracjonalne jakby prowadzenie gospodarstwa domowego, gdzie można dzisiaj zwłaszcza, można bardzo mądrze oszczędzać, jeżeli się nie ma tych nadwyżek budżetowych.
Jakie jest Państwa zdanie, jaka jest Państwa opinia? Przejęliśmy już po poprzednikach, po Narodowym Funduszu Zdrowia telefony 345 50 90, kierunkowy 52. Czekamy na Państwa opinie i uwagi, a porozmawiamy sobie teraz z Panią Anną Chybiak o tym, jak podchodzić do pożyczki, bo są sytuacje w życiu, kiedy musimy tę pożyczkę wziąć, kiedy możemy stwierdzić, tak, to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy muszę się wesprzeć pożyczką.
Najważniejsze są zawsze cztery zasady przy braniu takiej bezpiecznej pożyczki. Pierwszą z nich to jest sprawdzić wiarygodność firmy. Najważniejsza sprawa, żeby właśnie przed podpisaniem umowy dokładnie zweryfikować pożyczkodawcę.
Czyli lepiej, żeby to był duży bank niż jakaś firma krzak bardzo dziwna, tak?
Tak, dokładnie. I oferowane przez niego usługi musimy również sprawdzić. Dzięki temu właśnie wyeliminujemy niewiarygodne firmy, które nie podlegają żadnemu nadzorowi.
A jaki to jest nadzór? To jest nadzór banku, Komisji Nadzoru Finansowego? Czego to jest?
Tak, Komisja Nadzoru Finansowego. I właśnie na stronie KNF-u, czyli www.knf.gov.pl, możemy sprawdzić właśnie taką listę firm, które podlegają nadzorowi finansowemu. Ponieważ firmy, które nie podlegają temu nadzorowi, są nastawione oczywiście na maksymalny, taki szybki zysk i żerują bezkarnie na naiwności swoich klientów. I żeby właśnie uniknąć takich przykrych niespodzianek w postaci dodatkowych kosztów, pożyczki, których nie było w umowie.
Pożyczamy 1000 złotych i nagle okazuje się, że mamy do spłacenia 2,5, tak?
Może tak się zdarzyć, ponieważ tutaj właśnie musimy zwracać też to jest kolejna zasada, żeby dokładnie przeczytać umowę. I tutaj najczęściej właśnie takie stosowane są koszty dodatkowe, na które musimy zwrócić uwagę, przeczytać je dokładnie. To jest opłata właśnie za przygotowanie takiej pożyczki.
Ona jest często niezwracana.
Zgadza się. Opłata za ubezpieczenie pożyczki. Jest to opłata nieobowiązkowa, można z tego zrezygnować. Opłata na przykład za wezwanie do zapłaty raty. Opłata za monit telefoniczny, opłata za wizytę windykatorów w związku z brakiem spłaty raty.
No to już nieźle może kosztować taka wizyta windykatorów, tak?
Tak, i tak jak pan wcześniej wspomniał, właśnie z małej kwoty robią się coraz większe. I najważniejszą sprawą to jest oczywiście czytanie tych wszystkich, że
małych
tak powiem,
literek.
Tak. Pisanych drobnym maczkiem tak zwanych, gdzie właśnie tam są przeważnie ukryte te wszystkie dodatkowe koszty.
Jeśli czegoś nie rozumiem, nie podpisuję. To także jeden z kroków, który musimy stosować przy pożyczkach. Jeśli ta umowa pożyczkowa napisana jest takim językiem, że czuję się jak Chińczyk na tureckim kazaniu, to po prostu nie mam prawa tego podpisać wręcz.
Oczywiście, zawsze można się wesprzeć jakimś fachowym wsparciem, na przykład prawnikiem. Można iść z taką umową do prawnika, żeby on nam wytłumaczył dokładnie, przekazał te wszystkie informacje, które są dla nas niejasne. I wówczas wtedy wracamy z powrotem do tego punktu, w którym staraliśmy się o tą pożyczkę i dopiero wtedy podejmujemy w ogóle kroki, żeby taką pożyczkę podpisać.
No bardzo często się chyba też tak zdarza, że kiedy przychodzi do tej spłaty i kiedy ten pożyczkobiorca uświadamia sobie, że no niestety popełnił błąd biorąc tę pożyczkę, bo w tej chwili te koszta rosną, to on mówi, dobrze, no ale ja tego przedtem nie wiedziałem.
Niestety, taka nieznajomość prawa nie zwalnia nas od przestrzegania. Tak nieprzeczytanie umowy nie zwalnia nas od wywiązywania się z jej zapisów. Sąd czy komornik nie przyjmują później takiego tłumaczenia, że nie wiedziałem, nie widziałem, tego nie przeczytałem, nie doczytałem. Ale proszę pamiętać, że zawsze, bo czasami właśnie działamy pod wpływem takiej presji czasu, idziemy do sklepu, coś nam się spodoba, właśnie zaciągamy szybko jakąś taką pożyczkę, kupujemy to. Też ważne jest, żeby to po prostu sobie przemyśleć, czy naprawdę jest to nam potrzebne. potrzebne. Jeżeli to jest potrzebne, no to wiadomo, staramy się, jesteśmy jakoś tak w stanie wygospodarować troszkę tych pieniążków, żeby to spłacać. Oczywiście to też musi być pomyślane, a nie taką właśnie taką szybką myślą, takim chwilowym zachłyśnięciem.
Lekkomyślnością bym powiedział nawet. A czy z psychologicznego punktu widzenia to nie jest tak? No, jeśli ja jestem przymuszony do wzięcia tej pożyczki, coś takiego w moim życiu się wydarzyło, że po prostu no, muszę gdzieś tę dziurę finansową zakleić pożyczką. Czy to nie jest taki w tym momencie psychiczny przymus, że ja nie czytam dokładnie tej umowy, byleby mi tylko dali pieniądze, bylebym mógł się nimi posłużyć?
Przyszło mi do głowy, jak pani powiedziała o skorzystaniu z porady prawnika, że w momencie, kiedy idziemy po pożyczkę i słyszymy, że mamy skorzystać z porady prawnika, to myślę, że rodzi się takie pytanie, no jeszcze nie dostałem pieniędzy, a już mam wydać pieniądze na to, żeby prawnik mi coś doradził. Ale w skali spłaty, albo w skali błędu, jaki możemy popełnić brania pożyczki u firmie, która narzuci nam procent, o którym nie wiemy, wydanie 100 zł, czy myślę maksymalnie 150 zł na poradę prawnika, który przeczyta umowę i nam naprawdę wyjaśni, co tam jest napisane, ile nas to będzie kosztowało w skali roku, w skali czasu spłaty, może się okazać żadną kwotą.
Może się okazać kwotą, która uratuje nasz budżet na wiele, wiele lat.
Więc za 100 zł, czy za to, że wydamy, nawet jak nie dostaliśmy, zapłacimy komuś za poradę, która będzie poradą obiektywną, czyli z zewnątrz, nie będzie miał nikt interesu prawnego czy finansowego w tym, że nam doradza, to może się okazać, że ratujemy naprawdę swój budżet przyszły. Czyli dzisiaj może nie zakleimy dziury, ale może zakleimy dziurę, którą chcieliśmy sobie otworzyć nie dzisiaj, tylko na 12 miesięcy.
Tak, albo i na kilka dobrych lat, bo wylądujemy wtedy w rejestrze dłużników i wiele rzeczy jest już wtedy dla nas niemożliwych. Już wiemy od pani Anny, że przede wszystkim sprawdzamy wiarygodność firmy, to jest obowiązek. Później dokładnie czytamy umowę z wszystkimi niuansami i musimy policzyć całkowite koszty tej pożyczki.
Tak, to jest bardzo ważna sprawa, że mamy prawo wiedzieć, ile wynosi właśnie taka całkowita kwota spłaty pożyczki, którą zamierzamy wziąć. Firma udzielająca pożyczki również ma obowiązek poinformowania nas.
Ma obowiązek, podkreślmy.
Ma obowiązek, dokładnie. Z jakimi dodatkowymi kosztami musimy się liczyć. Nieuczciwe firmy niestety często w ten sposób rekompensują sobie poniesione koszty i wyciągają dodatkowe pieniądze od nieświadomych klientów.
No tak, bo tutaj jest taka sytuacja bardzo często stosowana. Ta pożyczka nie jest duża, ta pożyczka jest kilkaset złotych, ale do spłacenia w przyszłym miesiącu, pierwszego przyszłego miesiąca. I w momencie, kiedy my nie spłacimy tego pierwszego następnego miesiąca, rozpoczyna się cała ta procedura umowna, umowy, którą podpisaliśmy, gdzie ten nasz dług narasta lawinowo.
Nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że program 500+, o którym mówił pan doktor, spowodował, że bardzo dużo osób spłaciło zobowiązania od tych nieuczciwych czy bardzo wieloprocentowych pożyczek, co spowodowało, że ten rynek trochę bym powiedziała, braknie klientów na tym rynku tych szybkich pożyczek niebankowych, tak? Czy nie z tych firm, które są w tym rejestrze.
Zmądrzeliśmy?
To znaczy tak, wszystko wskazuje na to, że tak, to znaczy, że tych środków było brak. Mówimy o pewnej grupie, że jeżeli tych środków było brak tak na co dzień i trzeba było te pożyczki zaciągać szybkie, a miało się jakąś historię kredytową, która nie pozwalała wziąć poważnej instytucji, to te 500+ trochę im pomogło spłacić te pożyczki. Ale co jest ważne, niech państwo sobie wyobraźcie, że ten rynek usług finansowych na wielki procent stracił bardzo dużo klientów w związku z tym. To oznacza, że jest bardzo duża intensyfikacja działań tych firm, żeby wziąć tą pożyczkę. I na dzień dzisiejszy bardzo często reklama jest taka, że zapłacisz zero. Czyli pożyczasz, nie jest tak jak kiedyś, tak? To już nie ma drobnego druku. Teraz jest napisane, pożycz od nas 1000 zł czy 500 zł i nic nie zapłacisz. Drobnym drukiem jest napisane za pierwszym razem. Więc ta intensyfikacja działań jest niesamowita.
No i ta chytrość tych pożyczkodawców, którzy cały czas próbują bazować na naszej nieświadomości, czy na naszej lekkomyślności.
Ja tak się śmieję, że czasami trzeba, jakbyśmy tak co miesiąc zapisywali, jakie reklamy się pojawiają, jaka jest intensyfikacja reklam w danym miesiącu w telewizorze, na jaki temat, to jest dosłownie tak, że przed świętami wiadomo, że będzie pełno firm, które wydają pożyczki. Jak się zaczyna okres grypy, czy nie wiem, jest zaczyna wrzesień, to jest okres leków wzmacniających, a potem jest okres leków na chorobę. No jakby, jak spojrzymy z tego, z takiej szerszej perspektywy, to bardzo dobrze widać...
Potrafią
jak...
do nas dotrzeć.
Znaczy tak, no jakby oni są od tego, żeby realizować potrzeby, nawet no, wywoływać potrzeby tam, gdzie zrealizować, tak? Czyli nawet mamy taką poczucie się dowitaminizować, bo na pewno zachorujemy za chwilę i jak tego nie zrobisz, to zachorujesz.
Dobrym więc przykładem jest... była ta choroba niespokojnych nóg, która nie istnieje, a na którą lek wymyślono i też...
Tak, ten, to jest tworzenie potrzeby, to jakby do momentu, kiedy nie spojrzymy na ten rynek w ten sposób, rynek usług finansowych wszelakich, że to jest rynek biznesowy, to znaczy to są ludzie, którzy chcą zarobić, to są firmy farmaceutyczne, które chcą zarobić, to nie mamy takiej perspektywy. A w momencie, kiedy nam się zdarza sytuacja finansowa bardzo trudna, jest jakiś krach, no zdarzają się bardzo różne sytuacje, to tym bardziej powiedziałabym, że mimo tego, że nie mamy na to ochoty, to namawiałabym do tego, żeby tym bardziej tym umowom się przyjrzeć i pójść do kogokolwiek, kto nie ma interesu finansowego w danej pożyczce, zapytać naprawdę, ile nas to będzie kosztowało.
Ja myślę, pani Aniu, że tu jeszcze trzeba sobie na jedno pytanie odpowiedzieć. Czy w ogóle pożyczka jest mi potrzebna? Bo to jest to kluczowe pierwsze pytanie.
Tak, zawsze musimy się zastanowić, czy naprawdę nam, czy biorąc pożyczkę na daną rzecz, ona jest nam naprawdę taka niezbędna, czy ona po prostu można ją, że tak powiem, odlec w czasie i kupić ją za jakiś czas, za gotówkę, odłożyć po prostu i kupić ją w późniejszym
czasie. Myślę też, że rozsądnym byłoby zadanie sobie pytania, czy jest mi to potrzebne do życia, co chcę kupić za te pożyczone pieniądze.
Tak. Bardzo dobrze trafione. Dokładnie. A drugie pytanie można sobie zadać, czy mogę sobie na to pozwolić?
Czy stać mnie na pożyczkę, tak?
Tak. Czy później te koszty wszystkie, które są związane z tą ratą pożyczki, czy nie naruszą mojego domowego budżetu, czy po prostu nie zrujnują go? Bo w danym miesiącu, powiedzmy, będzie nas na to stać, ale w następnym już może nie stać. Po prostu możemy się tak zachłysnąć przez moment takim...
łatwym pieniądzem.
Dokładnie, tak, tak.
Takim łatwym pieniądzem, no właśnie.
Ale proszę Państwa, chciałam jeszcze tylko nadmienić tutaj, że jeżeli skusimy się na taką pożyczkę, bo czasami pod wpływem emocji jakichś działamy, to proszę pamiętać, przyjdziemy do domu i stwierdzimy, Boże, po co ja to kupiłem, po co ja to wziąłem, dałem się nabrać, namówić. Mamy zawsze 14 dni na odstąpienie od takiej umowy. Przyjdziemy, ochłoniemy, na chłodno zrobimy sobie, można sobie przekalkulować ten budżet na spokojnie, jak tutaj już pani nam tutaj wcześniej wspomniała, zrobić sobie taki rachunek naszych wydatków i zobaczyć, rzeczywiście nie pomyliliśmy się, czy może lepiej iść...
Chłodną głową.
Dokładnie, chłodną głową, na spokojnie, już bez tych emocji, bez takiej presji. Także proszę pamiętać, jest 14 dni na odstąpienie od takiej umowy.
I czasami warto ten krok zrobić. Pani Kamilu, czy polskie rodziny potrafią rozmawiać o pieniądzach, potrafią rozmawiać o domowym budżecie? Czy jesteśmy tym narodem, który siada do stołu i mówi, ja zarabiam tyle, ty zarabiasz tyle, na tyle nas stać, tyle możemy?
Bardzo, bardzo trudne i złożone pytanie. Czy rozmawiamy o pieniądzach? Myślę, że o pieniądzach rozmawiamy. Natomiast jest pytanie, czy rodziny dzisiaj mają wspólny budżet, mają jedno konto, czy wszystko idzie do jednego garnuszka? Czy to nie jest tak, że dzisiaj takim modelem, przynajmniej wśród młodych, jest to, że każdy ma swoje konto i my się wspólnie składamy na ten dom, w którym żyjemy, co wydaje się z punktu widzenia osób od 20-30 lat starszych kompletną abstrakcją, że posiadam jakieś swoje pieniądze. Kiedyś tak w ogóle takiego modelu nie było. No i wtedy o tym, co jeżeli chodzi o sam dom i ten budżet wspólny, to oczywiście rozmawiamy, ale jeżeli chodzi o budżet, który ja mam na swoim koncie, partner, partnerka, mąż, żona, bo tak jest w tej chwili, no to o moich prywatnych pieniądzach już nie rozmawiamy, bo to są moje prywatne pieniądze. To odpowiadając na pana pytanie,
bardzo... To jest moja połowa na czynsz, to jest moja połowa na wodę, to jest moja połowa na prąd, to jest moja połowa na żywność, reszta jest moja.
Reszta jest moja. No i teraz, jeżeli postawimy sprawę w ten sposób, że jest w ogóle część moja, coś takiego w ogóle w małżeństwie czy w partnerstwie, w związku istnieje, że jest moja część, no to o tej mojej części trudno rozmawiać. To znaczy, to są moje pieniądze, w związku z tym ja je wydaję jak chcę.
wydaje jak cenie, informując o tym partnera. Mamy, skomplikujmy sytuację. Dzieci pojawiają się w rodzinie. Jak rozmawiać z dzieckiem o finansach? Jak rozmawiać o naszych możliwościach finansowych? To szczególnie przed świętami, kiedy dzieciaki zgłaszają różnego rodzaju potrzeby. Potrzeby czasami z gatunku gwiazdka z nieba, kafelek z pieca.
Z jednej strony myślę, że dzieciom jak najszybciej trzeba urealnić wartość pieniądza, bo karta jakby, w ogóle polecam urealnić dorosłym, zostawmy na razie dzieci, czyli przestać płacić tym plastikiem w kółko, który w ogóle tego nie czujemy, tylko raz wypłacić sobie wypłatę i trzymać ją w domu w skarpecie i z tej skarpetki zabierać do portfela.
Patrzeć jak ubywa.
Te papierki, na których jest napisane 100, 200, 50, 20, a już w tej chwili 500, bo to już jest jeden papierek w tej chwili 500. I polecam po prostu takie doświadczenie, jak ubywają te papierki, albo jak ich nominały się zmieniają z każdą wizytą w sklepie spożywczym. Naprawdę nic nie trzeba specjalnego sobie na dzień dzisiejszy kupować. Podobnie myślę, że trzeba zrobić z dziećmi, to znaczy urealnić im tą kwotę. Jeżeli dziecko już jest na tyle dojrzałe, że można mu dać jakieś kieszonkowe, to samo to, że dziecko dostaje... Raz, jakby rozstało raz w miesiącu, to by się w ogóle zapłakało, bo by się okazało, że po trzech dniach już nie ma, a Jezus Maria, jaki długi jest miesiąc. Więc jeżeli byśmy dali dziecku raz w tygodniu jakieś kieszonkowe, to dziecko bardzo szybko urealnia jakby pieniądze. W momencie, kiedy to jest drożdżówka, chipsy, cola i te wszystkie niezdrowe rzeczy, które dzieci uwielbiają, a zdaje sobie sprawę z tego, że to jest 20 zł, to jest po prostu tylko to i chce coś za więcej pieniędzy, no to pytanie znowu jest, jakby zawsze jest pytanie o budżet. Jeżeli możemy spełniać marzenia dzieci i mamy w tym jakby cel, rozsądek i widzimy, że to marzenie jakby może dla dziecka być ważne, rozwojowe, to dlaczego nie, jeżeli nas na to stać? Natomiast jak nas na to nie stać, to fajnie jest jakby, żeby się też źle nie czuć, bo jakby my dbamy o te dzieci, chcemy dla nich jak najlepiej. Też sami nie chcemy się jako rodzice czuć, że na coś nas nie stać. To warto jest dziecku pokazać, że to kosztuje tyle pieniędzy, tak? To znaczy nawet na pieniążkach mu to pokazać, urealnić, pokazać. To są czasami marzenia, to są czasami bardzo dobre buty. Znaczy bardzo dobre. To są po prostu buty, o których dziecko marzy, bo
buty
jest sport...
markowe, buty markowe, którymi będzie mógł zaszpanować, tak?
Tak, albo jest sportowcem i po prostu chciałby mieć takie buty, w jakich ćwiczą sportowcy, powiedzmy, światowi. No nie takie dokładnie, ale podobne. No to tutaj jakby oczywiście rynek robi tak, że są takie podobne buty. I teraz skala cen jest w ogóle gigantyczna i teraz można to urealnić. Można powiedzieć dziecku, dobrze, to połowę w tej chwili...
Odbierzmy telefon. Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jeżeli można, czy mógłby pan mi podać telefon do Ewy Kurzawy albo do sekretariatu?
W tej chwili nie podam pani tego numeru. Proszę zadzwonić po audycji. 345 50 90. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak rozmawiać o pieniądzach i naszych możliwościach finansowych z dziećmi. Jak rozmawiać przed świętami i jak przed świętami nie dać się wpuścić w tę pułapkę pożyczkową, która wszędzie na nas jest zastawiona. Czy można dziecku powiedzieć wprost, nas na to nie stać?
Tak. Na tak zadane pytanie mogę powiedzieć tak, bo to też jest kwestia urealnienia dziecku jego marzeń. To znaczy, dlaczego nie? Przecież to dziecko, to też jest informacja o jego życiu. To też jest uczenie go, że nie zawsze ciebie być może w życiu będzie na wszystko stać. I to jest okej, że pewnych rzeczy nie kupujemy. Nie musimy mieć wszystkiego.
No i mamy słuchacza. Halo, halo.
Halo, halo.
Tak, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie tak słucham sobie, grzebię w piwnicy i doszedłem do takiego wniosku, że muszę się podzielić tutaj swoim odczuciem, jak ja to robię. Po prostu czasem najpierw przed takimi krokami jak pożyczka, czy to w banku normalnym, czy dzisiaj u jakichś innych parabanków, puknąć się w głowę, wylać zimny kubeł wody.
To, o czym mówiliśmy.
No, tak. I po prostu uświadomić sobie to. Przecież ja ten kredyt muszę spłacić. Czy nie lepiej pomyśleć po świętach, załóżmy po tych, które już będą, odkładać sobie co miesiąc po 20, po 50 zł, czy po 10 miesiącach, po 12, po roku. Mamy kasę na te święta bez żadnego problemu, bez żadnych odsetek, bez chodzenia do jakichś banków. naprawdę to się sprawdza. Ja nie mam dużych dochodów.
Młodym bogom, czyli tym 30-40-latkom, zaleca się, żeby 1/5 dochodów odkładali co miesiąc, bo trzeba pomyśleć o przyszłej emeryturze.
No tak, to jest powiedzmy osobny temat, na który pracujemy i już tam powiedzmy, jeżeli mamy konkretną umowę, jakoś to bez, jakby to powiedzieć, takiego bezpośredniego naszego udziału, to nam pobierają już adekwatnie w finansach i tak dalej, od zarobków i mamy spokój. Ale tutaj chodzi o ten nasz ruch, który my mamy do zrobienia. Ja też miałem 20, 30, 40 lat. Młodszy, ja w szkole podstawowej, nie wiem, czy pamiętacie państwo, były tak zwane SKO.
Super sprawa.
Czy wie pan to, jak ja się cieszyłem, jak ja sobie odłożyłem na syfon, taki szklany, to była radocha niesamowita.
No, to zaraz porozmawiamy z... Dziękuję panu pięknie. Zaraz porozmawiamy sobie z naszym gościem, panią psycholog rodzinną. Czy to jest dobra forma? Bo tu pani Ania się bardzo ucieszyła, kiedy pan wspomniał szkolną kasę oszczędności. I ja wiem, że banki się nawet chyba przymierzały do odnowienia tego. Jeden z polskich banków. Nie wiem, na ile to wyszło. Ale czy nie należy dziecku zrobić takiej domowej kasy oszczędności?
To jest trochę w kontekście pytania, na które zaczęłam odpowiadać. Czy możemy dziecku powiedzieć, że nas nie stać? Tak. Możemy dziecku powiedzieć, że nas nie stać. Możemy dziecku powiedzieć, i to jest też budżetowanie, bo będziemy do tego wracali, bo w zasadzie o to chodzi. Czyli jeżeli dziecko ma jakieś marzenia, to nie rozmawiajmy z nim może 1 grudnia, a już na pewno nie 20 grudnia, kiedy za 4 dni trzeba coś mamy taką potrzebę zapakowania dziecku coś. Tylko porozmawiajmy z nim przez cały rok. Odłóżmy te pieniądze, odkładajmy te pieniądze co miesiąc, nawet na ten bardzo wyjątkowy prezent, bardzo drogi, na który nas nie stać i wiemy, że nie stać. Dajmy dziecku tygodniówki czy pieniądze raz na miesiąc, pokażmy, masz takie marzenie, jak odłożysz połowę na to swoje marzenie, to ja tą drugą połowę ci dołożę i w ten sposób spełnię twoje.
Czyli mobilizujemy dziecko do oszczędzania.
Znaczy, w ogóle urealniamy mu świat. To nie jest tak, że po prostu mama to jest takie miejsce, a jej portfel razem z tymi plastikowymi, takimi dziwnymi rzeczami, to jest takie miejsce, że tam zawsze coś jest. Tam oczywiście na Boga bardzo życzymy wszystkim, żeby tam zawsze było, ale nie zawsze jest na to, co chcemy. Jest jeszcze jedna rzecz. Uczymy dziecka delegowania realizacji jego marzeń i też dla dorosłych przydałoby się, ci, którzy mają z tym problem, bo tak może być, delegowanie realizacji marzeń. Co oznacza? Zróbmy tak zwaną, przepraszam za anglicyzm, lista życzeń. Napiszmy sobie, marzymy o tym, marzymy o tym, marzymy o tym. Niech ta lista będzie pełna. Niech ta lista nawet zawiera marzenia, które nawet jak ją piszemy, to one są dla nas nierealne.
Poza zasięgiem. Wakacje na Bahamach, tak?
Wakacje na Bahamach. Spróbujmy na tą listę spojrzeć za miesiąc. Dopiszmy tam. Może coś się wykreśli. Może coś tam się wpisze. Niech ta lista będzie dla nas takim miejscem jakby weryfikacji tych naszych marzeń. Jeżeli tam jest remont kuchni, bo trudno mówić o pralce. Myślę, że pralkę po prostu idziemy kupić. Jeżeli nas na to stać, po prostu natychmiast na raty, bo to jest taka potrzeba chwili. No dzisiaj mało osób jakby żyje bez pralek. Natomiast jeżeli to jest remont kuchni, który w ogóle uważamy, że teraz na te święta musi być koniecznie zrobiony i idziemy, zamawiamy i te raty natychmiast nam wchodzą, wpiszmy ten remont kuchni i zobaczmy, czy ten remont kuchni przysłowiowe Bahamy, co jest ważniejsze na tej liście? To znaczy, na co my zbieramy teraz pieniądze? Bo się może okazać,
tak naprawdę na remont w kuchni.
Znaczy tak, jeżeli tam się pojawią różne rzeczy, to po pierwsze mamy szansę w ogóle przy takiej liście weryfikacji potrzeb. Czyli czy ta potrzeba taka natychmiastowa, intuicyjna, to co impulsywnie chcemy, to znaczy jak impuls zapiszemy, to będziemy mieli szansę to, co pani powiedziała i też trochę to, co pan powiedział, wylewanie tego kubła zimnej wody, to w momencie, kiedy zapiszemy to jakby to się materializuje też nasza potrzeba i patrzymy, czy nam to jest potrzebne. Jak sobie na to spojrzymy raz w miesiącu, to się okaże, że coś nam zniknie, coś się dopisze. Chociaż jest racjonalizacja tego marzenia. Wybieramy, co jest ważniejsze, odkładamy w to w czasie i tak jak z SKO, trochę jest tak, że im dłużej na coś pracujemy, tym w konsekwencji nas to bardziej cieszy. Bo to jest nasze, to jest wypracowane. Nawet jeżeli trzeba wziąć
na to... Dochrapałem się tego w końcu, tak? Tak, w to końcu znaczy, nawet, to zdobyłem.
Tak, ale nawet jeżeli trzeba wziąć na to pożyczkę, jeżeli zaplanujemy remont kuchni przez pół roku, to po 6 miesiącach będziemy, na pewno zweryfikujemy, czy nasze dochody wystarczają na to, żeby wziąć pożyczkę.
No i mamy słuchacza. Już odbieram ten telefon. Mały kłopocik, proszę poczekać. O, już jesteśmy, już mamy połączenie. Halo, halo.
Dzień dobry. Dobry, Tomek. Kłaniam się serdecznie. Z naszą 6-latką testowaliśmy kiedyś taki model właśnie odkładania pieniędzy. Dostawała tam jakąś drobną kwotę. Każdego dnia to bodajże było po złotówce. Tak miała powiedziane, że jak czego nie wyda, albo inaczej. Dokładamy jej 20 zł zawsze na koniec miesiąca. Tak? Mm-hmm. Najczęściej było tak, że oczywiście nie wydała wszystkiego albo i nic. Przychodził koniec miesiąca, szliśmy do banku i w ramach naszego konta w banku mieliśmy jeszcze takie konto dla dzieci. Na to sobie konto wpłacała oczywiście cały swój bilon, który uzbierała. Broń Boże, było wymienione na papierzaki. Mm-hmm. I później akurat zaleta tego konta była taka, że mogliśmy ją na tym koncie zalogować, ona tam sobie miała skarbonki, przesuwała, ustalała cele, na co zbiera i tak dalej, i tak dalej.
W internecie o tym pan mówi, tak?
Tak, 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 dokładnie. Mm-hmm. Jest w jednym z banków taka, przypuszczam, że nawet już w tej chwili większość
tak, taka tak. Możliwość. Fantastyczny pomysł, słuchamy dalej.
I ona tam sobie takie skarboneczki swoje zakładała, na które zbierała, tak z tych 50 zł było odkładane z automatu co miesiąc na coś tam, a to na jakieś klocki Lego, a to jeszcze na jakiś tam inny drobiazg. No i przy okazji wyjazdów wakacyjnych tak samo robiliśmy. Tak? Miała budżet bodajże 10 zł dziennie do wydania. Jak wydała na jakąś pamiątkę, wszystko to był jej problem. Jak odłożyła, to mogła sobie na koniec kupić coś tam więcej. I właśnie, i to co przed chwilą państwo powiedzieliście, czy dziecko można powiedzieć, że nas na coś nie stać? Uważam, że jak najbardziej trzeba powiedzieć. Bo to też taka rzecz chyba, która nas bardzo, bardzo kiedyś zauroczyła, że chyba były klocki Lego nawet. I bardzo marzyła i mówi Weronika, że bardzo jej się podobają, ale mamusiu, ja wiem, że to jest drogie, to może nie kupujmy.
O, takich efektów wychowawczych można nawet dosięgnąć, kiedy się tak właśnie, jak to pani Kamila mówi, racjonalizuje dziecku budżet, racjonalizuje pieniądze, urealnia je po prostu. To nie jest plastikowy worek bez dna, ta nasza karta. Dziękujemy panie Tomaszu.
Ja jeszcze tylko powiem, tak? to nie jest takie magiczne okienko w ścianie, które daje pieniądze, jak się tylko do niego podejdzie.
niestety.
Dziękujemy panu bardzo.
Bardzo interesujący pomysł. Myślę, że rodzice już dzisiaj często zastanawiają się, jak rozwiązać pewne rzeczy z dziećmi, jak o pewnych rzeczach z dziećmi rozmawiać. 6 lat z punktu widzenia psychologa rodzinnego, dobry czas, dobry moment, dobry wiek?
To jest kwestia dojrzałości dziecka. Wydaje się to dosyć wcześnie 6 lat, ale tak sobie myślę, że jeżeli słuchacz miał tak dojrzałą dziewczynkę, z którą mógł już taki to opowiedzieć w taki sposób w jej świecie, żeby ona to zobaczyła, to jak widać jakby przyniosło te efekty, o które mu chodziło. Bo dziecko, które potrafi powiedzieć, że nie mamo, ja bym chciała, ale nie stać. Wiecie państwo, to jakby może smutno to brzmi, tak? W jakimś sensie. Ale z drugiej strony jesteśmy rodzicami, chcemy to dziecko nauczyć żyć w realnym świecie.
I to jest nasza odpowiedzialność za...
A nie ma zakazu robienia dziecku prezentu, czyli nie ma zakazu, że sami będziemy odkładać pieniądze i w nagrodę z okazji urodzin, z okazji świąt kupimy właśnie te wymarzone klocki dziecku.
Dziękujemy pięknie. W naszej dzisiejszej dyskusji o pieniądzach, o pożyczkach, o presji, jaką wywiera na nas rynek, rozmawialiśmy z panią Kamilą Daroszewską, psychologiem rodzinnym. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Z panią Anną Chybiak z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. Mam nadzieję, że pani rady bardzo się przydadzą słuchaczom. Dziękuję.
Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
I z panem doktorem Grzegorzem Kaczmarkiem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który musiał nas opuścić, bo ma pilne naukowe obowiązki. Do usłyszenia.
Polskie Radio.